Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Jezusie jest prawdziwa miłość i wolność, mówił Benedykt XVI, spotykając się ze 100-tysięczną rzeszą dzieci i młodzieży z Akcji Katolickiej. Zaczniemy od relacji z tego spotkania, podczas którego papież odpowiadał na stawiane mu pytania. Wśród aktualności powiemy też o beatyfikacji węgierskiego biskupa, ofiary komunistycznych represji i nominacji księdza Jana Sobiły na biskupa pomocniczego diecezji charkowsko-zaporowskiej. Magazyn zakończy komentarz do niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Rośniecie, kiedy umiecie nie szukać samych siebie, ale dawać swe życie innym. To jest szkoła prawdziwej miłości, powiedział Ojciec Święty do około 100 000 dzieci i młodzieży z Akcji Katolickiej, przybyłych dziś z całych Włoch na plac Świętego Piotra. Papież odpowiedział na 3 pytania. Pierwsze, co to znaczy rosnąć, zadało jedno z dzieci. Benedykt XVI nawiązał do własnego dzieciństwa, kiedy był jednym z najmniejszych w klasie i chciał stać się duży, nie tylko wzrostem, ale uczynić ze swego życia coś naprawdę wielkiego. Ojciec Święty wskazał na rolę, jaką ma we wzrastaniu przyjaźń, a szczególnie przyjaźń z Jezusem, spotykanym w modlitwie, sakramentach i ludziach, zwłaszcza ubogich i chorych.
Odpowiadając na pytanie nastolatki, co to znaczy kochać, papież nawiązał do swych młodzieńczych pragnień, by oddychać czystym powietrzem, odmiennym od mentalności ówczesnego społeczeństwa.
Nie możecie traktować miłości jako towaru wymiennego, do konsumpcji, bez szacunku dla siebie i innych, niezdolnego do czystości. To nie jest wolność. Dużo miłości proponowanej w mediach, w internecie, to nie miłość, ale egoizm, zamknięcie. Da wam chwilowe złudzenie, ale nie uszczęśliwi was, nie da wam rosnąć, tylko zwiąże was jak łańcuch. Stłumi najpiękniejsze myśli i uczucia, prawdziwe porywy serca, nieprzepartą siłę, jaką jest miłość. Ma ona w Jezusie swój najwyższy wyraz, a w Duchu Świętym moc i ogień, który rozpala wasze życie, myśli, uczucia. Oczywiście prawdziwe przeżywanie miłości wymaga też poświęceń. Bez wyrzeczeń nie jest możliwe. Jestem jednak pewny, że nie obawiacie się trudu wymagającej autentycznej miłości. Ostatecznie tylko ona daje prawdziwą radość. Jest sposób, by dowieść, że wasza miłość rośnie dobrze, gdy nie wykluczacie ze swego życia innych, zwłaszcza tych waszych przyjaciół, którzy cierpią i są samotni, ludzi przeżywających trudności. Gdy otwieracie serce na wielkiego przyjaciela, którym jest Jezus.
Ostatnie pytanie, co znaczy dzisiaj być wychowawcą, zadała przedstawicielka tego zawodu. Benedykt XVI wskazał, że wychowawcy muszą mieć radość w sercach i umieć ją przekazywać innym, by ich życie stawało się piękne i dobre. Trzeba ukazywać piękno osoby Chrystusa, by młodzi mogli zakochać się w Nim, w Jego stylu życia, w Jego wolności. Wymaga to codziennego, osobistego kontaktu z Jezusem w modlitwie, rozważaniu słowa i sakramentach.
Ciężkie więzienie, tortury i w końcu męczeńska śmierć to cena, jaką biskup Szilard Bogdanfi zapłacił za wiarę w Chrystusa, wierność Kościołowi i papieżowi, powiedział kardynał Peter Erdő, który w imieniu papieża przewodniczył uroczystościom beatyfikacyjnym biskupa męczennika. Odbyły się one w Wardyniu Wielkim w Rumunii, gdzie żył nowy błogosławiony. Należał on do węgierskiej mniejszości, która po rozpadzie Austro-Węgier znalazła się w granicach państwa rumuńskiego.
Biskup Bogdanfi urodził się w 1911 roku. Po święceniach był duszpasterzem i profesorem teologii. W czasie wojny został ze względu na pochodzenie wydalony z Rumunii do Węgier, gdzie był z kolei inwigilowany przez miejscowych faszystów za ukrywanie Żydów. Powróciwszy do Rumunii, doświadczył komunistycznego terroru. W 1949 roku w wieku 38 lat został potajemnie wyświęcony na ordynariusza Wardynia Wielkiego. Szilardzie, mój bracie, wyświęcam cię na biskupa męczennika, powiedział mu wówczas papieski wysłannik w Bukareszcie, arcybiskup Patrick O'Hara. Kalwaria nowego biskupa rozpoczęła się 2 miesiące później, gdy został aresztowany. Komunistyczne władze nakłaniały go, by stanął na czele niezależnego od Watykanu Kościoła Łacińskiego. Za odmowę zapłacił torturami, najcięższymi rumuńskimi więzieniami, pracą w kamieniołomach i kopalni ołowiu. Kiedy zachorował na gruźlicę, odmówiono mu leczenia. Zmarł w wieku 42 lat, 3 października 1953 roku, w więzieniu Ajut.
Jak powiedział w homilii kardynał Erdő, beatyfikacja biskupa męczennika przerywa milczenie wielu dziesięcioleci, a przez majestat i tajemniczą moc liturgii inauguruje publiczny kult niezliczonych świadków wiary w Chrystusa i wierności Kościołowi w mrocznych czasach komunizmu.
Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie księdza Jana Sobiłę. 48-letni kapłan pochodzi z Niska na Podkarpaciu. Ukończył seminarium w Lublinie, gdzie został wyświęcony na kapłana w 1986 roku. W 5 lat później wyjechał na Ukrainę, gdzie pracował jako proboszcz w diecezji kamieniecko-podolskiej, a następnie w utworzonej w 2002 roku diecezji charkowsko-zaporowskiej. Pełni tam aktualnie funkcję wikariusza generalnego. Ksiądz Sobiło mocno angażuje się w odbudowę i rozwój struktur duszpasterskich na wschodniej Ukrainie. Zasłynął m.in. niestrudzonymi działaniami na rzecz zwrotu katolikom kościoła świętego Józefa w Dniepropietrowsku, bezprawnie zagarniętego i przeznaczonego do rozbiórki przez prywatną firmę. Jednak, jak sam mówi, najważniejsza jest budowa żywej wspólnoty wiernych.
Przede wszystkim chciałbym podziękować Panu Bogu za wszelkie łaski, którymi obdarza naszą diecezję, i za to, że mnie niegodnego powołał przez decyzję Ojca Świętego na biskupa pomocniczego naszej charkowsko-zaporowskiej diecezji. I na razie drżę, jestem przejęty, wiem, do jak wielkich rzeczy powołuje Pan, i czuję się i niegotowy, i jednocześnie niegodny, a wiem, że w Kościele najważniejsze jest posłuszeństwo. Dlatego z pokorą przyjmuję i proszę o modlitwę i mam nadzieję, że nasi diecezjanie zechcą otoczyć mnie przyjęciem takim jako nowego biskupa pomocniczego. Herbem biskupi będzie ikona Boga Ojca Miłosiernego z naszego kościoła konkatedralnego, który Bóg pozwoli mi wybudować, i hasło Deus Pater Misericordes, Bóg Ojciec Miłosierny. Dlatego, że w miłosierdziu Bożym leży cała tajemnica i kapłaństwa naszego, i to, co w tej chwili przeżywamy w świecie. Najważniejsze takie zadania to umocnienie placówek duszpasterskich przez obsługę kapłańską, żeby więcej księży przyjechało jeszcze do nas, dlatego że powołań jeszcze na tyle nie ma, abyśmy mogli swoimi powołaniami zabezpieczyć wszelkie potrzeby duchowe wiernych. Dlatego liczymy na pomoc kapłanów i modlimy się ciągle o nowe powołania. To jest najważniejsze, żeby był żywy Kościół. Będzie żywy Kościół, to i ludzie z czasem i wybudują nowe kościoły, wyremontują takie kościoły jak w Dniepropietrowsku, który został nam po wielu latach zwrócony. Ale najważniejszy jest Kościół żywy, a więc kapłan z ludem Bożym. Nawet jak się zaczyna czasami pod drzewem od modlitwy, jeżeli jest modlitwa, jeżeli jest miłość kapłana do ludzi i nawzajem, to Bóg pobłogosławi i będą też i kościoły, i kaplice, i salki katechetyczne. To wszystko Bóg da.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Wolność to z całą pewnością jeden z największych darów, jakie człowiek otrzymał od Boga.
Ksiądz Leszek Gęsiak.
Ale jest to dar, z którego korzystanie wymaga osobowej dojrzałości i cnoty odpowiedzialności. W codziennym życiu spotykamy się niestety z sytuacjami, gdy poczuciu wolności nie towarzyszy ani osobowa dojrzałość, ani odpowiedzialność, zarówno w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym. Paradoksalnie, bezcenny dar wolności może stać się zatem przyczyną zniewolenia. Prawdziwy dramat przeżywają ludzie, którzy z powodu różnych życiowych kłopotów, załamań, a czasem po prostu beztroski, ciekawości lub też zwykłej głupoty, wpadają w sidła poważnych uzależnień. Często wkraczają oni na drogę, która prowadzi tylko w jedną stronę – ku samozniszczeniu. Podejmując ten trudny temat na łamach listopadowego numeru Posłańca, mamy świadomość, jak wiele odcieni mają nałogi. Bo uzależnienia mogą być przecież wielorakie. Od alkoholu, narkotyków, hazardu, internetu, pornografii czy seksu. W pewnym momencie człowiek uświadamia sobie, że nie jest już w stanie zdecydować o własnych małych wyborach. I choć często nadal mówi o swojej wolności i pełnej kontroli nad sobą, w rzeczywistości jest już niewolnikiem swojego uzależnienia. I jeśli sam nie otworzy się na pomoc innych, jego wyjście z nałogu będzie prawie niemożliwe. Walkę o człowieka uwikłanego w uzależnienia staczał wiele razy ksiądz Arkadiusz Nowak, który udzielił nam specjalnego wywiadu. O patologii uzależnień i pomocy osobom dotkniętym tego typu krzyżem piszą również inni nasi autorzy. Edyta Laurman-Jarząbek, Jacek Krysiak, Elżbieta Nowak i ojciec Amadeusz Adam Przywara. Jeśli w odpowiednim momencie chory otworzy się na pomoc i uwierzy, że inne życie jest możliwe, to dzięki Bożemu wsparciu może skutecznie nałóg zwyciężyć. Potwierdzają to piękne świadectwa Kasi i Tycjana. Nigdy nie można tracić nadziei, bo ta umiera ostatnia. Listopad to miesiąc szczególnej refleksji nad życiem i śmiercią. W uroczystość Wszystkich Świętych będziemy radować się niezliczoną rzeszą tych, którzy uczestniczą już w wiecznej chwale nieba. Dzień później wspominać będziemy wszystkich zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli od nas niedawno. Złożymy na ich grobach kwiaty, zapalimy znicze, pamiętając, jak trafnie wskazał autor piosenki, że odeszli po to, by żyć i tym razem będą żyć wiecznie. Zapraszam bardzo serdecznie do sięgnięcia po listopadowy numer Posłańca i życzę dobrej lektury.
Okruchy Ewangelii.
Czy z sykomory Twojej codzienności dostrzegasz Jezusa?
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Święty Łukasz opowiada w dzisiejszej Ewangelii o ostatnim spotkaniu Jezusa w drodze do Jerozolimy, a jest to spotkanie z Zacheuszem w Jerychu, starożytnym mieście, którego początki sięgają wielu wieków przed Chrystusem. Jerycho jest oddalone niewiele kilometrów od Jerozolimy. Zacheusz, zwierzchnik pogardzanych powszechnie celników, ma niewiele wspólnego z Jezusem. Niemniej jednak tajemnicza postać proroka z Nazaretu intryguje go do tego stopnia, że na wieść o jego przybyciu do Jerycha w jego sercu rodzi się pragnienie i potrzeba zobaczenia go. Wiele o nim słyszał, zapragnął więc go spotkać. Ale na jego drodze stają dwie przeszkody: jego niski wzrost i otaczający Jezusa tłum. Nie zraża się jednak tymi przeszkodami, ani też nie zadawala go możliwość zobaczenia Jezusa z dala. On chce go zobaczyć z bliska. To pragnienie jest silniejsze od wszelkich przeszkód. Dlatego wybiega do przodu, wspina się na sykomorę, obok której miał przechodzić Jezus, i cierpliwie czeka. Musiało go to wiele kosztować. On, zwierzchnik celników, bogaty i opływający we wszystko, wspina się na drzewo jak pierwszy lepszy ciekawski, który nie chce stracić okazji obejrzenia niecodziennego zjawiska. Pragnienie zobaczenia go jest jednak tak wielkie, że w tym momencie nie zależy mu wcale na swojej godności ani na jej utracie. Jego pragnienie zostaje wynagrodzone. Pośród tych, którzy może za jego przykładem wdrapali się na drzewo, Jezus dostrzega właśnie jego i mówi do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Jezus nie patrzy na niego jako na celnika, ale dostrzega w nim człowieka, który jest w potrzebie. W odpowiedzi na pragnienie Jezus nie tylko zatrzymuje się przy Zacheuszu, ale też chce być gościem w jego domu. Nie mogło go spotkać większe szczęście. Oto on, pogardzany celnik, ma możliwość ugościć samego mistrza z Nazaretu w swoim domu, ale jeszcze bardziej w swoim życiu. W jego sercu dokonuje się prawdziwa przemiana. Tym razem nie kalkuluje, jak to zawsze czynił na tle, jakie będzie miał z tego korzyści. Bowiem tu w grę wchodzi coś niepomiernie większego, coś, czego nie jest jeszcze w stanie sobie uświadomić. To nie tyle on szuka Jezusa, to sam Jezus wchodzi w jego życie, aby je dogłębnie przemienić. A znakiem widzialnym tej przemiany nie jest już pragnienie spotkania Jezusa, lecz pragnienie zadośćuczynienia za wyrządzone w przeszłości krzywdy. Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Zadośćuczynienie jest pieczęcią nowego stylu życia. W odpowiedzi na przemianę Zacheusza Jezus dodaje: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Podobnie jak w przypadku Zacheusza, Jezus pragnie być gościem w domu i w życiu każdego z nas, aby dać nam możliwość doświadczenia wspaniałych gestów swojej miłości. To właśnie On uczy, że życie każdego człowieka jest powołaniem do miłości i wolności. Aby tego doświadczyć, trzeba się wspiąć jak Zacheusz na sykomorę. Wspiąć się ponad naszą codzienność, ponad nasze rozbieganie i rozdrobnienie na tysiące spraw, które nie pozwalają, aby nasz wzrok wzniósł się ponad przeciętność i codzienność. Dzisiejsza Ewangelia jest zatem kolejną szansą, abyśmy na wzór Zacheusza zechcieli otworzyć się na przychodzącego do nas Jezusa, który nadaje sens naszemu życiu, sens, nad którym wiele się zastanawiamy, zwłaszcza w perspektywie zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia zmarłych.
Rozważaniem księdza Tadeusza Wojdy kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.